do rzeczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałem teraz pochylić się nad pierwszym postulatem, pierwszą funkcją mężczyzny, męża, ojca, która mówi odpowiedzialność za życie poczęte. Czyli myślę, że większość wie, jak się życie poczyna ludzkie, ciągle jeszcze na razie, skąd się biorą dzieci, a jakby ktoś nie wiedział, to z miłości, tak? Dziecko pytając, skąd się wzięło, zawsze pyta, czy wzięło się z miłości. A jeżeli tatuś, który ma hopla na punkcie seksu, od razu leje, bo dziecko pyta o pozycję współżycia, bo są jego kategorie myślenia, to jest tatusia problem, nie dziecko. Znaczy dziecko staje się przy takim tatusiu. Dziecko jest infekowane złym spojrzeniem na płciowość, na seksualność człowieka. Będę wymiennie stosował słowo seksualność, płciowość, seksualność. Wolę płciowość, bo ono nie ma tych negatywnych podtekstów, tych podbarwień, tak? Sensacyjno, świńsko jakiś tam. Słowo seks, wiadomo, świństwa, tak? Nieraz mi koledzy mówią, co Jacek, znowu jedziesz o świńcach mówić, tak? Oczywiście łacińskie seks i łacińskie seksus, polska płeć, to jest dokładnie to samo. Natomiast konotacje są różne i skojarzenia też różne wywołują te słowa, dlatego wolę mówić płciowość niż seksualność, kiedy nie chcę rozbudzać tych złych odczuć. Tutaj też padło takie słowo, że nie mamy zostawiać dla siebie tego, co gdzieś tutaj zdobywamy, tylko mamy się tym dzielić, mamy to puszczać w obieg, jak te talenty, to jest wielka prawda. Natomiast jest takie proste powiedzenie, że z pustego i Salomon nie naleje. Czyli tak czy inaczej trzeba zaczynać od siebie i prostować swoje ścieżki. Nikt od tego nie ucieknie, żadna aktywność na zewnątrz nie przebije wartości i ważności własnego uporządkowania. To jest podstawowe. Ja od lat powtarzam takie zdanie, jak moją receptę na edukację, wpisując się w słownictwo, którego świat używa, na edukację seksualną dzieci. Ja znam jeden sposób. Ład w dziedzinie płciowości, czystość w dziedzinie płciowości rodziców. Czystość, czyli działanie zgodnie z planem Bożym. To jest jedyna skuteczna rzecz. Ona nie jest do końca skuteczna, bo nie wystarczy mieć własny ład, żeby uchronić dzieci. Ale to jest warunek konieczny do uchronienia dzieci, własny ład. I wielu z tego nie zdaje sprawy, jak bardzo my promieniujemy naszym uporządkowaniem lub nieuporządkowaniem. Jak ważne jest to osobiste uporządkowanie, to mniejsze, ja o tym zawsze byłem przekonany, ale w jakimś sensie mnie jeszcze, że tak powiem, w tym utwierdził papież Benedykt XVI. Był taki kongres, Światowy Kongres Rodzin w Meksyku. To było, jeżeli się nie mylę, 2008 rok. Mieliśmy szczęście tam być z żoną, zaproszeni przez przepięknego biskupa, już w tej chwili emeryta, biskupa Stefanka. Był wówczas przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. I to ogromne przeżycie, w ogóle cały ten kongres, te tłumy, tysiące, ale ostatni akcent, ostatni akord tego kongresu to była msza święta, na której poprzez łącza satelitarne miał kończące słowo i błogosławieństwo papież Benedykt. Zimu, jego nie puścili do Meksyku, bo to jest 2,5 tysiąca metra, a on tam z kłopoty z sercem, bali się, lekarze mu nie pozwolili tam pojechać. I mógłbym więcej powiedzieć o tym jego przesłaniu, ale ostatnie zdanie, które powiedział, najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. Ponad wszystkie aktywności. I w tym kontekście, wchodząc w tę sferę seksualności, to opowiem jeszcze jedną historię. To jest historia prawdziwa, chociaż znaczy anonimowo, ale prawdziwa. Główny bohater tej historii powiedział, że można ją opowiadać. Można ją opowiadać również ku przestrodze. Dotyczy to kapłana, który był proboszczem wiejskiej parafii. Wszystkie swoje obowiązki gorliwie wypełniał, odprawiał msze, wszystkie nabożeństwa, przygotowywał kazania, katechizował dzieci i młodzież, wszystkie obowiązki kapłański wypełniał. Ale gdzieś tam się osobiście pogubił. Mówiąc wprost, znalazł sobie babę w sąsiedniej wsi. Tak to wszystko zorganizował, że nawet w środowisku wiejskim się nie wydało. I trwało to lata. Gdzieś tam do kurii wyjeżdżał w jakichś określonych dniach, znikał i zacierał ślady. Udało mu się rzeczywiście skutecznie ślady zacząć. Nikt o tym nie wiedział. Ale któregoś roku, jak zaczął porządkować, znaczy podsumowywać efekty pracy duszpasterskiej, zawsze kapłani na koniec roku robią takie podsumowanie, ile chrztów, ile pogrzebów, ile tam komunii przyjętych, różne takie, no pewne mierzalne czynniki takie dające się zmierzyć, policzyć, no jakieś wskaźniki pobożności czy aktywności parafian. Jakoś tak stwierdził, że to się w tym roku mało. Odgrzebał poprzedni rok, zobaczył wyraźną tendencję malejącą od czasu, jak się uwikłał. Skojarzył te fakty. Pojechał do biskupa, opowiedział wszystko i poprosił o pozostawienie w tej parafii. Całkowicie, radykalnie wyczyścił sprawę, oczywiście zerwał z kobietą i nadal robił to samo. I po latach mówi, z jakim zadowoleniem patrzyłem, że w każdym roku te wszystkie czynniki rosły. On robił dokładnie to samo. Tak samo przygotowywał kazania, tak samo odpowiadał na nabożeństwa, tak samo słuchał odpowiedzi, tak samo katechizował. A gdzieś w pozasłownym przekazie on wcześniej przestał być wiarygodny, a potem stał się od nowa wiarygodny. I nie ma, myślę, ważniejszej rzeczy dla każdego z nas osobna, każdy na swoim poziomie, każdy na swoim pułapie aktualnym, żeby ogromną siłę włożyć w czyszczenie samego siebie. Im bardziej my będziemy klarowni, tym będziemy skuteczniejsi. Nie poprzez techniki oddziaływania, to też jest potrzebne, ale przede wszystkim mamy być klarownie jednoznaczni w swoim osobiście, w tym życiu, w swoim sercu, właśnie w tej dziedzinie płciowości. Czym jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność wymaga, jest cechą wyłącznie ludzką, wymaga użycia rozumu, wiem, co robię, wiem, jakie tego są skutki i biorę na siebie skutki swojego działania. Mówiąc brutalnie, większość mężczyzn wie, jak się ludzie rozmnażają, współżyjąc wie, co robi, po czym ucieka od własnego dziecka albo każe je zabić. I mówienie, że odpowiedzialnością jest założenie prezerwatywy, to jest śmiechu warte. Bo to nie wymaga użycia ani rozumu, ani woli. Przeciwnie, zwalnia rozum i wolę. Tak więc, żeby móc być odpowiedzialnym w tym wymiarze, który papież nam nakłada na nas, czy nam to pokazuje, bo może nie nakłada, tylko nam to uświadamia, to trzeba stać się panem samego siebie w wymiarze płciowości, ogarnąć siebie rozumem i zapanować nad sobą wolą. Rozumieć siebie, również reakcję swojego ciała. I tak kształtować wolę, by w pełni nad sobą panować. To właśnie przy okazji, że to jest niezbędny warunek szczęścia w tym pierwszym wymiarze, bo to umożliwia pełną wolność. Nie chcę tam nikomu w oczy patrzeć, ale nawet głupi papieros, którego muszę zapalić, odbiera mi kawałeczek wolności. I jest głęboki sens, żeby staruszek 90-letni, wiedząc, że zostało mu 5 miesięcy życia, zawalczył i zdążył jeszcze wygrać z nałogiem palenia papierosów. On będzie wolniejszym człowiekiem, on więcej osiągnie w życiu. My tak często się to bagatelizujemy, tam, nie pal, umrze zdrowszy, wędzone mięso lepiej się tam konserwuje, ble, ble, ble. Nie uciekajmy. Każdy teren naszej słabości jest terenem szansy na wzrost szczęścia, przekopanie tego terenu. Czyli mężczyzna powinien najpierw zapanować nad sobą, oczywiście w efekcie nad swoimi działaniami i wziąć odpowiedzialność za wspólne małżeńskie działania seksualne. Czyli pierwszym odpowiedzialnym za poczęte życie dziecka jest oczywiście mężczyzna. I pierwszym obrońcą tego dziecka, jeżeli poczęło się w warunkach niewymarzonych, powinien być mężczyzna. Mamy 50 kilka milionów zabójstw poczętych dzieci. na świecie rocznie, żadna kobieta na świecie by tego nie zrobiła. Żadna kobieta na świecie by tego nie zrobiła, gdyby w obronie tego dziecka stanął ojciec. To jest tak sprzeczne z naturą kobiecą, że ona w swojej bezradności się na to decyduje. Tak się szczęśliwie złożyło, że w najnowszej książeczce, takie dwie bliźniacze książeczki, kobieta od A do Z, mężczyzna od A do Z. Pierwszym hasłem, alfabetycznie, tak wyszło, w tomie dla mężczyzn jest aborcja. A, B. Alfabetycznie pierwsza. To jest sprawa męska. To nie jest sprawa kobiety. Mężczyźni tak genialnie zmanipulowali kobiety, że kobiety wyszły na ulicę z transparentami, że mamy prawo do swojego brzucha. Mężczyźni zwolnili się z odpowiedzialności za tą sferę, zwalając to na kobiety, i kobiety to w bezrozumności swojej, no bo tak to trzeba by określić, podjęły. Mężczyzna umył ręce. Jakie by były konsekwencje tego, że mężczyźni naprawdę by przejęli odpowiedzialność? Pani, strach się bać. Zupełnie by się wszystko odmieniło w sferze intymnej. Jak wygląda przeciętnie? No to są badania w Polsce prowadzone. Przeciętna żona w Polsce bardziej lub mniej okazuje mężowi niechęć w wymiarze intymnym. Owszem, zgadza się na to, bo mężowi zależy. Ale jakby tego nie było, byłby spokój. Między 2/3 a 4/5 kobiet w Polsce tak ma podejście do seksualności po latach małżeństwa. Czyli mąż wraca do domu, proponuje żonie piękny dzień, proponuje żonie sprócić, znowu musisz? No dobra, jak mu głowa boli oczywiście. Jak musisz, to szybciutko, bo serial za chwilę. Facet jakby po twarzy dostał. Kochani, gdyby mężczyzna, idę w tej chwili na skróty, zaraz to będę próbował się jakąś pewnym przekazem to pokazać, tak rzeczywiście by było. Gdyby mężczyzna przejął do bólu, do końca odpowiedzialność za sferę płciowości, że kobieta nie miałaby się czego bać, to role by się odwróciły. Wyobrażacie sobie, wracasz do domu, zmęczony jak pies, padasz na tapczan, żeby chwilę głębiej odetnąć, a tu ci przychodzi żona i mówi, kochanie, a może dzisiaj to przyszło, jeju, znowu? No. I szczerze mówiąc, jestem przekonany, że tak to Pan Bóg zaplanował. Tylko my to popapraliśmy. Prawda? Bo kobieta jest, mężczyzna jest pierwotnie rozbudzony w sferze seksualnej. Ma nauczyć się nad tym panować i tym zadysponować. Albo w małżeństwie w aktywności, albo na przykład w kapłaństwie w braku aktywności. Tak czy inaczej ma być panem tego. Tak? Tak na marginesie, tylko w małżeństwie, mówię to w tej chwili troszkę na wyrost, ale trochę to podbuduję później, tylko w małżeństwie, nie wystarczy, że to jest małżeństwo, w małżeństwie, które jest, niekoniecznie planuje poczęcie dziecka, które jest otwarte na przyjęcie kolejnego dziecka, czyli nie jest zablokowane lękiem, tylko w takim małżeństwie współżycie może spowodować wzrost mężczyzny, kobiety i ich relacji. W każdym innym układzie, poza małżeństwem to jest oczywiste, ale również w małżeństwie przepojone lękiem, ich zbliżenie intymne rozwala mężczyznę, rozwala kobietę i rozwala ich relacje. Jest to niezwykle delikatne narzędzie. Jeżeli my tego rozumem nie ogarniemy, nie posiądziemy wiedzy na ten temat pozwalający na dobre działanie, to nieświadomie będziemy niszczyć sami siebie. Nie jest przypadkiem, że największym źródłem frustracji, frustracja rodzi się z niespełnionych oczekiwań. Tak? Czegoś oczekujemy, to się nie spełnia, wobec tego jesteśmy sfrustrowani. Największym źródłem frustracji w polskich małżeństwach jest sfera właśnie płciowości. Z dwóch powodów. Jeden to jest, że oczekiwania są rozdmuchane ponad miarę, do nienaturalnych, więc się nie spełniają, bo się nie mogą spełnić. Ale nie oszukujmy się. Drugim źródłem jest to, że rzeczywistość jest kiepska. Rzeczywistość jest kiepska poniżej oczekiwań nawet tych realnych. Dlaczego tak źle się dzieje? Ano dlatego, że przeciwnik zajął nam teren. Przez bardzo długie lata porządni ludzie milczeli na temat płciowości człowieka. To był temat tabu, to był temat wstydliwy, to był temat, o którym nie wolno mówić. przeciwnik się zorientował i zagospodarował. Pustą przestrzeń. Natura nie znosi próżni. Niemówienie zostało wypełnione mówieniem ordynarnym, mówieniem nachalnym, mówieniem obrzydliwym. I to się dzieje od tak bardzo nachalnie od 60. lat, wtedy, kiedy powstała techniczna możliwość oddzielenia współżycia od przekazywania życia. Tak? Wymyślono wtedy pigułkę hormonalną. Czyli powstała podkład, techniczna możliwość, żeby zachęcać ludzi do współżycia, mówiąc, że nie przejmujcie się, dzieci nie będzie. I to rozdarcie, ono przebiega przez człowieka. Bardzo precyzyjnie zorganizowano całą wiedzę o seksualności. Gdyby dało się zresetować nas, wyczyścić do zera i nabudować tą wiedzę w mądry sposób, to wszyscy byśmy byli wolni i szczęśliwi. Nie da się. Jesteśmy zainfekowani. Trzeba teraz zrozumieć mechanizm wkuwania nam do głowy fałszywej wiedzy, żebyśmy mogli je demaskować na bieżąco. My dla siebie, my dla naszych wychowanków również. Żeby zdemaskować fałszywki, które nam ciągle podsuwają. Coraz to nowej postaci, w bardzo atrakcyjnej postaci. W jaki sposób się fałszuje rzeczywistość? Sposób jest prosty. Tworzy się tak zwane mity. Mit to jest konstrukcja fałszywa z prawdziwych klocków. Czyli jak się przyglądamy z bliska szczegółowo, to wszystko wygląda jak żywe. Wszystko się zgadza. Wszystkie szczegóły pasują. A wniosek końcowy jest absurdalny. I tego nie zauważamy. Popatrzmy na banalny przykład. Mam na palcu złoto. Większość z nas ma złoto na palcu. Złoto jest czymś bardzo konkretnym. Mogę ugryźć. Mogę zważyć, mogę zmierzyć, mogę dotknąć. Złoto jest. Poza wszelką wątpliwością. Każdy z nas widział górę. Pewnie większość była na Giewoncie. Czy nie możemy sobie wyobrazić góry Giewont całej ze złota? Jeszcze ze skrzyżem na nosie śpiącego rycerza? Bez trudu. Najmniejszego wysiłku intelektualnego nie wymaga wyobrażenia sobie góry złota, ponieważ góra widzimy, złoto widzimy, sklecamy z tych dwóch elementów pojęcie góra złota. Tylko góry złota nie ma. A jak ktoś uwierzy w istnienie góry złota i zapragnie ją zdobyć, no to może całe życie podporządkować zdobyciu góry złota, której nie ma. I w takie maliny masowo są wpuszczani właśnie mężczyźni, bo ich tutaj w tym wypadku łatwiej zmanipulować. Dążą do czegoś, czego nie ma, po drodze rozwalając życie iluś osób i oczywiście swoje własne też. Tych mitów wszyscy znamy dziesiątki. Cała rzeczywistość, ta wiedza o płciowości jest obudowana mitami. No kto z nas nie słyszał o micie dopasowania? Może zatrzymajmy się nad nim na chwilę, jako ilustracji. Tyle małżeństw cierpi z powodu niedopasowania seksualnego, prawda? Prawda. Tyle małżeństw nie daje sobie rady ze sferą seksualności, prawda? Prawda. Tyle się zdradza, tyle się rozwodzi. Wszystko prawdziwe klocki. No to czy nie lepiej raz sprawdzić przed ślubem, niż potem całe życie się męczyć? No brzmi logicznie? Brzmi logicznie. A przecież jak ktoś ma na to ochotę, no to tym bardziej kupi taki tekst. A kto nie ma na to ochoty? Prawda? Który normalny mężczyzna z krwi i kości, spotykając bliską, ukochaną dziewczynę, nie chciałby być jeszcze bliżej niej. Oczywiście jak ma uporządkowanie w głowie, to mimo, że chce mu się, postawi sobie barierę i nie doprowadzi do tego. Jest to coraz trudniejsze. Mi 40 lat temu, jak się pobierałem, 38, 39 niedługo, było dużo łatwiej niż dzisiejszej młodzieży. To trzeba, że tak powiem, miłosierdziem na to patrzeć. Ale to nie znaczy, że to nie jest niemożliwe również dzisiaj. Mam przykłady przepiękne ludzi, którzy również dają świadectwa dochodzenia w czystości do ślubu i takie świadectwo jest potrzebne dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Ale zdemaskujmy ten mit, rozbierzmy go na drobne i zdemaskujmy, na czym polega to oszustwo tego tak zwanego dopasowania. Bo wielu mężczyzn w poczuciu odpowiedzialności za swoje małżeństwo chce poważnie się ożenić na całe życie. W związku z tym on już się poświęci, on już sprawdzi, czy tam dopasuje się, bo przecież nie, czasem to przychodzi na ordynarny język, nie będę kupował kota w worku, prawda? Ale tak czy inaczej, motyw jest, do którego łatwo się uchwycić, gdy ma się na to ochotę i nie ma się dostatecznie wbudowanego systemu obronnego, żeby w to nie wchodzić. Przyjrzyjmy się z bliska. W jakim wymiarze chcecie się dopasować? W wymiarze ciała? W tym trójwymiarze człowieka mówię w tej chwili? Bez sprawdzania. Każdy mężczyzna na świecie pasuje do każdej kobiety. Owszem, zdarzają się czasem sytuacje, które nawet wymagają pewnej interwencji medycznej czy chirurgicznej. Tak, ale przy obecnym poziomie techniki medycznej można powiedzieć, każdy mężczyzna, jeżeli to jest zdrowy mężczyzna, zdrowa kobieta, każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Od razu usłyszę chwileczkę, a rozmiary narządów płciowych? Kolejny mit. Mit, że za małe wymiary członka powodują niemożność odebrania bodźców, jest bzdurą wyssaną z palca. Receptory bodźców są na samym wejściu do pochwy, gdzieś do 1/3 głębokości pochwy. To jest kilka centymetrów. A ilu chłopaków staje przed lustrem, mierzy się w okresie dojrzewania, będę nieszczęśliwy w małżeństwie, mam złe parametry ciała. Znaczy, genialność przeciwnika, że myśląc o szczęściu w małżeństwie, myśli się o parametrach ciała. Nie o więzi psychicznej, nie o więzi duchowej, nie o przecudownej, trójwymiarowej więzi osób, tylko o parametrach ciała. To jest genialne odwrócenie uwagi. Bardzo wielu mężczyzn w tą pułapkę wpada. Za chwilę dojdziemy do tego, że orgazm jest najważniejszy, a nie spotkanie dwojga ludzi. Że to powszechnie jest wiadome. Tak? Jedynym celem i sensem współżycia jest orgazm. No? Bez sensu. To, ale ludzie w to wierzą. A więc idziemy dalej. Skoro w wymiarze ciała tak naprawdę każdy do każdego pasuje, to po co sprawdzać? No nie, panie, tak bardziej psychicznie czy pasujemy do siebie? Odpowiadam, nie pasujecie. Żaden mężczyzna na świecie nie pasuje do żadnej kobiety bez cienia wątpliwości. Mało, reagujemy na zupełnie inne bodźce. Zupełnie inaczej w czasie. Zupełnie, ale to zupełnie inne. Mamy patrzenie na akt współżycia. No nie dziwmy się temu. Możemy otwartym tekstem powiedzieć, dla mężczyzny, z punktu widzenia biologii, co się dzieje? Bodziec wzrokowy, przetworzony bodźcem wyobraźnią, psychogenna, kilkadziesiąt sekund, zdrowy mężczyzna, następuje wzwód, spływa krew, wypełnia ciała emisję, następuje wzwód. Potrzeba następnych kilku sekund do zjednoczenia narządów rozrodczych, po czym następuje wytrys nasienia i po około 20 sekundach ustępuje wzwód. 2 minuty. Po drodze, co jest bardzo istotne, mężczyźni są tego świadomi, że z kobietą jest zupełnie inaczej, po drodze ma ekstremalne napięcie i wraz z wytryskiem nasienia błyskawiczne rozładowanie tego napięcia. Rozładowanie silnego napięcia powoduje ogromną ulgę i przyjemność. Automatycznie. Dlatego mężczyzna, jak weźmie dziewczynę z ulicy, też przeżyje komplet przyjemności. Nie zbuduje to lepszego obrazu siebie, nie spowoduje, że stanie się lepszym człowiekiem, nie zbuduje więzi z tamtą dziewczyną, ale przyjemność odbierze. Dlatego świat mówi, że liczy się tylko przyjemność. No bo to łatwo wygenerować. I mężczyzna tak z całej siły, tak mocno przytuli żonę. Weźmy, żebyśmy nie mieli dodatkowych podtekstów. Przytuli żonę. To się dzieje z mężczyzną. Wraz z napięciem mięśniowym rośnie napięcie seksualne. Co się dzieje z kobietą? Czuje ból. Większość boi się pisnąć na ten temat, więc zaciska zęby, jakoś wytrzyma. A jak któraś powie, że puść mnie, bo mi żebra połamiesz, to on się obraża, że ona mnie tak mocno kocha, a ona mówi coś nieromantycznie o połamanych żebrach. Prawda? I mężczyzna jest gotowy do reakcji seksualnych z natury. Chłopak dojrzewający wie, czym jest reakcja. Mimowolnie na skutek bodźców, których świat zresztą nie szczędzi chłopakom niestety, a chłopacy wcale nie próbują się bronić, bo nikim tej idei nie podsunął. Więc są torturowani przez media, przez świat, przez reklamy, przez wszystko. Chłopak wie, czym jest doznanie seksualne. Nieznający kobiety chłopak wie, czym jest napięcie, czym jest rozładowanie tego napięcia. Bardzo łatwo go w związku z tym namówić na samogwałt, jako coś bardzo naturalnego, bardzo pięknego, bardzo dobrego, rozwojowego. Świat to mówi. Jest to oczywiście przeżycie przyjemności seksualnej w kompletnie wyrwanej z właściwego kontekstu sytuacji. Zobaczmy, czym jest samogwałt. Tak na chłodno. Jest to przeżycie silnej przyjemności seksualnej w pojedynkę, w całkowitym oderwaniu z klimatu miłości, w całkowitym oderwaniu od drugiej płci i w całkowitym oderwaniu od płodności, no bo z natury rzeczy jest niepłodny. Czyli to kompletnie fałszywy kontekst przeżycia przyjemności. Lekarze, specjaliści, seksolodzy mówią, słuchaj chłopaku, tam masz tam tyle lat, to mogło, to jest normalne, to wszyscy to robią, rozwija się, swoją wrażliwość budujesz, jak się ożenisz, to ci przejdzie. Ja pytam, na kogo mu przejdzie? No bo ten typ przeżycia przyjemności seksualnej, on przeniesie na relację z żoną, czyli żona będzie przedmiotem do dostarczenia jemu egoistycznej przyjemności. Dramatyczna to rola, w którą wiele żon wchodzi. Trzeba się wyleczyć. To często te procesy się nakładają na siebie. Czasem trzeba się leczyć z tego, z tej trudności w czasie małżeństwa. Ale trzeba. Nie wolno tego bagatelizować. Nie wolno też dramatyzować koniec świata. Ale trzeba jasno powiedzieć, to nie są warunki idealne. To rani żonę. To czyni ciebie nie w pełni wartościowym świadkiem dla własnych dzieci. To, co mówiłem przed chwilą, przeskórne, podskórne nawet odczucie odbiorców naszych sygnałów w tej dziedzinie. Tak więc z biologicznego punktu widzenia mężczyzna może w ciągu kilkudziesięciu sekund odebrać komplet doznań. Doznania są bardzo silne, w związku z tym bardzo łatwo, bardzo przyjemne, bardzo łatwo mężczyznę oszukać, że o te doznania i tylko o nie chodzi. Mężczyzna, nie mając w tej naturalnej głębi, którą ma kobieta, daje się łatwo na to nabrać. I się nabiera. Jak wygląda z kobietą? Ona wpuszcza w granice swojego ciała. Ogromnie ważne doświadczenie, przeżycie psychologiczne. Wpuszczenie w granice swojego ciała. Granica, która jest strzeżona błoną dziewiczą, zwłaszcza pierwsze współżycie. Tylko raz może to się dokonać, raz w życiu. Czy to są warunki dobre? Czy takie warunki poleciłabyś swojej córce z czystym sumieniem? Dopiero te są dla kobiety dobre, które by mogła z czystym sumieniem polecić swojej córce. I każda to może z łatwością rozeznać. Dotyczy to również żony. Czy warunki są takie, które mogłabyś z czystym sumieniem polecić swojej córce? Bardzo wiele kobiet zaczyna aktywność seksualną w warunkach, w której by za żadne skarby świata nie chciałaby, by jej córka zaczynała w takich bardzo wielkich, lękowych warunkach, płacąc pewną cenę. Myślą, że to jest sensowna cena za to, żeby chłopak od niej nie odszedł. To jest bezsensowna cena, bo on właśnie odchodzi po osiągnięciu tego, co chciał. Ta kobieta wpuszcza w granice swojego ciała mężczyznę. Mężczyzna tego nie może zrozumieć. Natomiast może uwierzyć, że to jest ważne. Mam taką prostą ilustrację. I to nie jest dobra ilustracja. Ale nie wymyśliłem lepszej. To nie jest moja ilustracja, zapożyczona. Chłopiak dąb, 2 metry wzrostu i boi się zastrzyku. Dlaczego? Że będzie gig, gig, kuj, jak się dzieciom mówi? No bez przesady. Nie, to jest lęk psychiczny. O nieznanym źródle. On jako mały chłopczyk obrysował swoje ciało rączkami i powiedział, to jestem ja. Może nie użył określenia jedność cielesno-psychiczno-duchowa, ale ja cały jestem w tej skórze i wara od tej skóry. Gdyby mężczyźni wyobrazili sobie, chorujesz na coś, są 2 sposoby leczenia. Albo boleśnie walimy młotkiem w kolano przez tydzień codziennie po 3 razy i po tygodniu jesteś zdrowy, albo uśpimy, nic nie będziesz czuł, rozetniemy brzuszek, ponaprawiamy, zaszyjemy, jest okej. Co wybierasz? Mało się znajdzie mężczyzn, którzy powiedzą, a kroicie sobie. Wara! Walcie tym młotkiem, ile wlezie. Ale wara od mojego ciała. Nie będziecie mnie rozcinać. Nie będziecie mi grzebać w środku. Lęk psychiczny. I ten sam mężczyzna, będący się zastrzyku, nie rozumie, że kobieta może się bać wpuszczenia, bo trzeba specjalnego klimatu, specjalnych warunków poczucia bezpieczeństwa pełnego. Oczywiście w trwałym związku małżeńskim, tylko poza tym nie da się zbudować pełnego poczucia bezpieczeństwa w kobiecie. Ona dopiero może się otworzyć. Tylko miłość i poczucie bezpieczeństwa może przezwyciężyć ten lęk. A mężczyzna zmusza. To ja mogę, to ty też musisz móc. Wymyślasz bzdury. Pójdzie do innej. I ona ze strachu zgadza się, w strachu, w lęku. To jest dopiero początek. W niej zostaje złożony płyn nasienny i konsekwencją biologiczną tego jest, że może się począć dziecko. To, że może się począć dziecko, wie każda kobieta i, czego mężczyźni często nie wiedzą, w każdym współżyciu normalna kobieta gdzieś tam w tle ma myśl, a co będzie, jak się pocznie. Nawet w sytuacji, gdy poczęcie jest niemożliwe, to przerasta nasze racjonalną ocenę sytuacji. Tak, kobieta, która, nie wiem, po operacji nowotworowej, mówię też o konkretnym przypadku, wywalona macica, wywalone jajniki, jajowody, wszystko, pochwa zostaje, jest możliwe współżycie. Nagle wpada na pomysł i mówi mężowie, a gdyby się jeszcze poczęło? Ona intelektem wie, że nie ma takiej możliwości, ale ma tak głębokie to skojarzenie, współżycie, poczęcie, że nagle wpada, a gdyby się poczęło? Kobieta 10 lat po ostatnim miesiącu nagle wpada, a gdyby się jeszcze poczęło? Tak. I to jest wyzwanie dla mężczyzn, znacznie trudniejsze niż racjonalne wyzwanie, bo to jest irracjonalne. Trzeba stanąć ponad swoim rozumem, żeby na to wyzwanie odpowiedzieć. Ale o tym jeszcze za chwilę. Czyli ona ma świadomość możliwości poczęcia. Dalej, jeżeli to dziecko się pocznie, to ona będzie 9 miesięcy rodzić. To nie jest ideologia katolicka, to jest biologia. Będzie 9 miesięcy nosić to dziecko w sobie, potem będzie je w trudzie rodzić, a potem jak już urodzi, będzie je karmić piersią. To jest jaka perspektywa. Dla niego były 2 minuty silnej przyjemności w łóżku, a dla niej są 2 lata. Mało. 2 lata się nie kończy się, jak odstawi dziecko od piersi. Bo ona jest matką tego dziecka do końca życia i gdyby to dziecko poszło na manowce, gdyby się pogubiło kompletnie, ona jest i tak matką tego dziecka i będzie o to dziecko się troszczyć, tak jak potrafi. No. Kobieta jest jakby biologicznie, oczywiście to idzie przez psychikę, przez głębi, jest związana z dzieckiem i kobieta współżycie kojarzy z możliwością poczęcia dziecka. To jest podstawowy problem. Jeżeli nie rozwiążemy problemu lęku kobiety przed dzieckiem, nigdy nie zbudujemy pięknej relacji intymnej. A więc mamy totalnie inne podejście kobiety do mężczyzny. Psychicznie totalnie do siebie nie pasujemy. W czym problem? Proszę zobaczyć ilustrację, jak w języku polskim można użyć słowa dopasowanie. Muszę otworzyć te drzwi, zamknięte na klucz, mam pęk kluczy. Jak znajduję klucz, który do tych drzwi pasuje, co zrobiłem? Dopasowałem klucz do drzwi, tak? A jeżeli mam matrycę klucza, sypię jakimś tam proszkiem, policjanci i złodzieje wiedzą, przekręcam, patrzę na szlak, na znak, piłuję. Sypię proszkiem, wkładam, przekręcam, piłuję, piłuję, piłuję i w końcu otwieram zamek. Co zrobiłem? Dopasowałem. Tu dopasowanie i tu dopasowanie. Można to łatwo podmienić. Czyli proces dopasowywania, który trwa całe życie i kończy się niedokończony śmiercią jednego z małżonków, często po kilkudziesięciu latach, podmieniono na dopasowanie, że można sprawdzić, kto do kogo pasuje. Nikt do nikogo nie pasuje. Zobaczmy, myślę, że jest czytelna, ja tego już nie rozpisuję na jakieś szczególiki, słownictwo i tak dalej, ale czujemy, jak można skonstruować kompletną fikcję, bardzo wiarygodną. Następnym takim mitem, bardzo chętnie kupowanym przez mężczyzn z pewnej kategorii, nazwijmy od razu niższej kategorii, że on się musi dobrze nauczyć, żeby zachwycić żonę, żeby ona była szczęśliwa, żeby ona z nim żyła długo i szczęśliwie nie poszła do innego, bo on będzie taki specjalista w tych sprawach. Proszę mi wierzyć, miałem takie rozmowy, już nie muszę mówić, jak byłem nimi skrępowany w poradni. Proszę pana, a to moja żona jest głupia. No przecież ja z tyloma już różne sztuki robiłem. Przecież ona mogłaby być taka szczęśliwa, ona się upiera, żona tylko tradycyjnie. Panie, no co z tymi babami, nie? On we mnie szukał sojusznika, że miałem go pochwalić, jak on się tych sztuk nauczył, jaki on jest teraz dobry. Ale ten pomysł, żeby wpuścić mężczyzn w kanał uczenia się, jest bardzo, bardzo stary. W latach 70. Jeszcze były wtedy licea w Poznaniu żeńskie i męskie. W męskim liceum, najlepszym, w Poznaniu przynajmniej za takie uchodziło to liceum, w klasie maturalnej przyszła pani uświadamiać chłopców. I zaczyna znowu od tego, tyle małżeństw się rozpada, tyle z powodów, no seksualnych. Ale dlaczego chłopcy? Jest klasa samych chłopaków, prawie 40 chłopa. No dlatego, że chłopcy nie umieją. Nie zadowoli żonę, żona pójdzie do innego, zostawi go. Bo chyba nie chcecie, żeby żony okrzyknęły was nieudacznikami. Ale na szczęście można temu zaradzić. Jak wszystkiego, tak i tego można się nauczyć. Od kogo się nauczyć? No przecież nie od koleżanek, co one mogą umieć. Od dobrych w tej materii doświadczonych kobiet. Nie wytrzymał tej ordynarnej indoktrynacji kobiety, przez kobietę. Chłopak, cichy, spokojny chłopak, akurat syn nieżyjącego już przyjaciela, więc znam to z pierwszej ręki. Zgłasza się, pyta, proszę pani, czy ja mogę coś spytać? Oczywiście, pytaj. Czy pani naprawdę uważa, że musimy się tego uczyć? No tak, tłumaczyłam ci dlaczego. Z doświadczonymi kobietami, no tak. Czy ja mogę z panią? Klasa ryknęła niehamowanym śmiechem 40 gardzieli. Pani spłonęła, dając dowód, że łgała na zlecenie. Uciekła z tej klasy, nigdy tam nie wróciła. Chłopak nawet nie był poproszony na rozmowę do dyrektora. On był pilnym uczniem. Przecież ona do tego zachęcała. Na szczęście młodzi potrafią czasem zdemaskować takie draństwo, prawda? Ona powinna otworzyć kalendarz, powiedzieć czwartek wieczorem, mam wolne. No przecież ona to właśnie mówiła. Prawda? Także to nie jest nowy pomysł, ta planowa demoralizacja młodzieży, prawda? Wciąganie pod jakimś pretekstem, że niby coś tam dla jakiegoś dobra. Tych mitów jest cała masa. Na przykład, kto nie słyszał o micie spontaniczności? No tak, metody naturalne. Jak wam się chce, to nie możecie. A jak nie chce wam się, to musicie. A tu połkniesz tylko jedną pigułeczkę i możesz 10 razy dziennie. Pełna spontaniczność, nieskrępowana miłość. Spokojnie, jak łykniesz tam jedną pigułeczkę dziennie, to po kilku miesiącach twoje libido zejdzie do zera i nie byś miała ochoty nawet raz w miesiącu. Jesteś cała wyrżnięta w swojej kobiecości. Tak. Kobiety obezpłodnione antykoncepcją hormonalną zgadzają się na spożycie ze strachu tylko dlatego, żeby mąż nie poszedł do innej. Ona jest wyjałowiona w swojej kobiecości. Oczywiście może udawać jakiś czas, że ona bardzo to lubi i och i ach. Jak długo? Nawet całe życie. Ale przecież to nie o to chyba chodziło, pomysłodawcy małżeństwa. No. Co my tak naprawdę robimy spontanicznie? Żyjąc w świecie cywilizowanym, sami siebie tak nazywamy, wszystko mamy ułożone. Wychodząc na ulicę się ubieramy, nie wychodzimy goli. Siadamy do stołu, używamy noża i widelca, nie, żremy łapami. A im ważniejsze święto, tym lepiej je obudowujemy. Wigilia, biały obrus, sianko, dania. Im ważniejsze wydarzenie, tym ono jest bardziej obudowane kulturą. I jedno jedyne wydarzenie miałoby być spontanicznie przeżywane. Współżycie. No przecież to jest czytelne dla każdego chyba. Komuś na tym zależy. No temu, kto zarabia na niekontrolowanym rozumem i wolą współżyciu. Będzie głosił taką... I ludzie, nawet sensowni, powtarzają coś, jakieś brednie o spontaniczności. No ciekawe, jakbym na środku tu najbliższa, większe miasteczko, to jest Łódź, tak? Na głównym skrzyżowaniu Łodzi bym stanął i robił siusiu. Czy wszyscy by bili brawo, co spontaniczny facet, bo mu się zachciało i robi? Nie sądzę. A raczej Straż Miejska by mnie zwinęła i słusznie za naruszanie kanonów, które obowiązują w tego typu społeczności, tak? Oczywiście ja bym się umiał obronić, bym powiedział, że jestem homo inaczej, by mnie na pewno nie tknęli, bo by się bali oskarżenia o homofobię, prawda? Czy o mowę nienawiści, czy o coś tam jeszcze. No przecież do obłędu dochodzi. Tak nam pomieszano w głowach, że normalne rzeczy stają się anormalne. I teraz zostawmy już te mity poza jednym, którego zostawić nie mogę. Bo on jest fundamentalnie ważny dla naszego bytu w małżeństwach. Mit absolutnie genialny. Myślę, że go wymyślił sam Lucyfer, a może nie sam, tylko z całą bandą swoich pomocników, bo człowiek by tego nie wymyślił. Jest tak absurdalny, że jest nie do przyjęcia i wszyscy pokłony biją przed tym mitem. Masowo. O czym myślę? O mianowaniu mężczyzny na eksperta w sprawie seksu i zakneblowanie kobiety w tej materii. Mit eksperta męskiego. Kiedyś studenci przysłali mi takie dwa zdjęcia. Nie powinno się o zdjęciach opowiadać, no ale nie wziąłem ich ze sobą. Były takie starego typu skrzynki, gdzie się podłączało mikrofony, głośniki, światła, pełno potencjometrów, strzałeczek, jakichś tam migoczących diod, pełno dziurek, przełączników. Cała przednia ściana sporej skrzynki uprzona tymi dziureczkami, wskaźnikami, światełkami. Bardzo skomplikowane. Podpisane kobieta. I druga taka sama duża skrzynka. Na środku jeden kołeczek on-off i podpisany mężczyzna. Ja nie chcę obrażać mężczyzn. Jesteśmy męskim krajem, się gdzieś nie obrazi. Ale tak mniej więcej wygląda porównanie skomplikowania mężczyzny i kobiety w sferze seksualności. Uczynienie tego on-off ekspertem i zakneblowanie tej, co wszystko czuje i wszystko wie, to jest genialny zabieg przeciwnika. I to się udało. To się udało. My powszechnie w to wierzymy, że tak ma być. I mężczyźni wchodzą w rolę i chcą zrobić żonie dobrze. Skąd ma wiedzieć, jak ona milczy? Skąd bierze czerpie źródło? Czy to będą filmy pornograficzne, czy opowieści kolegów? Skąd czerpie wiedzę? Skąd on ma wiedzieć o swojej żonie, że lubiłaby, żeby on jej podmuchał we włosy? Żaden instruktor mu tego nie poda. Techniki stymulacji. I aż do tego stopnia dochodzą mężczyźni, że tak wierzą w to, że on jest ekspertem, że on ma to, ma jej zrobić dobrze. Przykład z poradni prawdziwy, gdzie przychodzi mężczyzna, zresztą z wykształcenia lekarz. Nie pamiętam, czwórka czy piątka dzieci, chyba piątka. I on w środku nocy wrzeszczy na żonę, tak, że sąsiedzi w bloku słyszą, że ona go obraża, nie przeżywając orgazmu. Pozostałem bez komentarza, ale bo to coś innego pokazać. I ten mężczyzna przychodzi do mnie do poradni na granicy rozwodu, opowiada swoją historię. Udziwiałem chłopa. Mężczyzna z bardzo wysokim wykształceniem, specjalista w wąskiej dziedzinie medycyny, słuchał. Byliśmy chyba rówieśnika, może był starszy nawet ode mnie. A w każdym razie nie byłem mądrościowcem starszym od niego wiele lat, to na pewno. I on to wtedy usłyszał, co ja mu mówiłem. I krótko później przyszedł z żoną. To małżeństwo zupełnie odmieniło swoje funkcjonowanie i po jakimś roku oni pomagali innym małżeństwom. Podjęli taką działalność. Tylko miał fałszywą bazę danych, a dalej wnioski już wyciągał. Został oszukany w wiedzy i uwierzył w to, co mu świat powiedział. Możemy z góry założyć, że ta cała wiedza o seksualności, która przychodzi do świata, jest sfałszowana i to jeszcze sfałszowana tendencyjnie po to, żeby nie mogło być szczęśliwych, trwałych, wiernych małżeństw. Bo te psują biznes. Biznes napędzają zdrady, biznes napędzają zabawy każdego z każdym, najlepiej od 12 roku życia. Jak tylko to jest możliwe. Wobec tego coś takiego świat będzie proponował i będzie to również prawnie gwarantował. Za chwilę rodzice, którzy nie pozwolą dziecku pójść do dziewczyny na noc 14-letniej, będą mieli ograniczone albo odebrane prawa rodzicielskie. Takie konstrukcje prawne już się tworzy. Prawda? A już na pewno będą mówili mową nienawiści, mówiąc, że nie wolno im współżyć na przykład. Dobra, zostawmy ten teren. Czyli musimy odkłamać najdrastyczniejszy mit, że mężczyzna ma być ekspertem, kobieta ma siedzieć cicho. Może jeszcze jeden przykład. Ilustracja, gdzie kobieta przychodzi do poradni, 30 kilka lat po ślubie, małżeństwo w kompletnej ruinie, wszystko tam było poniszczone. Oczywiście, jak wszystko poniszczone, to również sfera seksualności. Nam mężczyzn czasem wmawiają i wielu z nas w to wierzy, że może być codzienność fatalna, a łóżko piękne. Nie może być. Z punktu widzenia męskiego mogłoby tak być. Ale z punktu widzenia kobiety to jest niemożliwe. Ona może co najwyżej udawać, żeby jemu przyjemność sprawić. Jeżeli jest zniszczona codzienność, kobieta będzie przeżywała współżyć jako dysonans, jako kłamstwo, jako coś ją poniżającego. To, jakimi słowami żony określają swoje upokorzenie w dziedzinie seksualności, to ja tych słów nawet nie jestem w stanie zacytować tutaj publicznie. Padają kulturalne kobiety, używając słów z rynsztoku, opisując, jak się czują. Dziwka to jest najdelikatniejsze określenie. I one nie powiedzą mężowi nic. Bo one weszły w rolę, który nakazał mit. Ona ma siedzieć cicho. Ona nie chce mężowi przykrości zrobić. I teraz ta kobieta opisała całą tą rzeczywistość małżeństwa, oczywiście pokazała ruinę wymiaru seksualnego. Wprost powiedziała, proszę pana, ja się męża brzydzę. On cuchnie. Czy pan nie myślał, że ma jakieś wymagania, nie wiadomo jakie? Nie, proszę pana. Ja mam stałe od lat stany zapalne pochwy, nie do wyleczenia, bo w każdym współżyciu mąż przywleka nową infekcję. Rozmawiamy już godzinę. Już przestała płakać. Już tak troszeczkę nawet tak rozluźniona w tym foteliku siedzi, już nawet tak prawie pół uśmiech na twarzy. No mówię, no widzi pani, no jest pani sama, niewiele możemy zrobić, ale w tej materii może pani spróbować czegoś takiego. A może to, a może mężowi, tak, może ojciec z nim porozmawia. Takie różne takie pomysły, które są do zrobienia, żeby coś troszeczkę jej los, tym straszliwy los w tym małżeństwie poprawić. Dochodzimy wreszcie do sfery intymnej i mówię, proszę pani, no to jest sprawa delikatna, ale wy kobiety macie taki swój sposób, wy potraficie nas tak podejść, tak przez kwiatek powiedzieć to, co, o co naprawdę chodzi, tak łagodnie. Niech pani mężowi tak powie, jakoś, żeby on w tych dniach tak dodatkowo, że pani ma taką fanaberię, nie, że on jest bruda, skoro pani ma taką fanaberię, że pani by to sprawiło przyjemność, to była taka gra wstępna, że on by się dodatkowo umył. Prawda? Jak ona usłyszała, że ona jemu miała być w tej materii jakąkolwiek uwagę zwrócić, to cały przez godzinę budowany misternie spokój z niej znikł w jednej sekundzie. Tak. Napięła mięśnie, powstała tak, pół powstała z tego fotelika i nie powiedziała, wykrzyknęła. Ja mu tego nigdy w życiu nie powiem. On by tego nie przeżył. No, już nie pytałem, czy tego mycia by nie przeżył. No, on by nie przeżył faktu, że ona, porządna kobieta, jemu w tej materii zwraca jakąkolwiek uwagę. Jemu, ekspertowi. A tak naprawdę od czego musiałby być ekspertem mężczyzna? Inaczej mówiąc, co jest największą barierą w budowie pięknej, intymnej więzi seksualnej? Wiemy wszyscy? Lęk kobiety. Mężczyzna z filmu pornograficznego ma się nauczyć, czego się jego żona boi? Co ją napawa lękiem? Czy z opowieści kolegów ma się tego dowiedzieć? Jedynym ekspertem od seksu w każdym małżeństwie jest żona, która jest zablokowana i nie chce mówić. Kiedyś znajomy kapłan na zamkniętych rekolekcjach dla małżeństw powiedział takie zdanie. Niech żona weźmie rękę męża i prowadząc po swoim ciele informuje, co przeżywa. Jaki dotyk jest miły, jaki krępujący, jaki przykry, jaki. Niech nauczy męża dotykać siebie w sposób dla siebie najlepszy. Afera na całą Polskę. Klecha w kościele pornografię uprawia. To było 30 lat temu. Ale kto rozdmucha aferę? Bardzo ciekawe. Ci, którym się grunt pod nogami zapalił, że biznes im się ukróci. Ci napędzający bałagan seksualny to rozdmuchali. Bo gdyby rzeczywiście żona się przewodnikiem po sferze intymnej stała, a mąż byłby autentycznie pilnym uczniem i dziwiąc się, czego ona się boi, wszystko uszanował, no to we wszystkich małżeństwach sfera by się rozwijała przepięknie. Tylko to wymaga z jednej strony opanowania mężczyzny, chęci podporządkowania się żonie, a więc złamanie mitu, że on jest ekspertem, a ona ma siedzieć cicho. I obie strony mają z tym wielkie trudności. Patrzę tak po twarzach, nie wiem, to nie z ciekawskości. Ciekawe, jaki procent naszych żon bez żadnych zahamowań wziąłby swoją rękę, moją męską, mężowską rękę, poprowadziło po swoim ciele i popowiadało, co czuje. Jaki procent? Prawda? Nie sprawdzajmy, ale to są naprawdę szczęśliwe wyjątki. Porządne kobiety uwierzyły w mit tak powszechnie wmawiany, że aż stał się prawdą. Jak stary Goebbels mówił, tak? Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. I żony, widząc nieraz karkołomne pomysły mężów, zaciskają zęby i znoszą. i generują u siebie ból głowy. No bo jeżeli współżyją w warunkach dla siebie złych, to oczywiście to nie może budować spokoju, radości, chęci powtarzania takich zdarzeń. Czyli tajemnica tak naprawdę porządnej intymności małżeńskiej leży w ustawieniu właściwego hierarchii osób, właściwych przepisaniu zadań, totalnie sprzecznie z tym, co mówi świat. I dlatego to jest trudne. Już teraz nie będę mówił o dalszych konsekwencjach. Często oboje wnoszą różne doświadczenia, które też są blokujące. To wszystko są okoliczności dość powszechne w naszym kraju, nie tylko zresztą naszym. Czyli tak naprawdę tym, czym się należy zająć, myśląc o intymności małżeńskiej, to nie są techniki, pozycje i sposoby stymulacji, tylko likwidacja lęku kobiecego. Czego kobieta się może bać? Drodzy panowie, nie mam dobrych wiadomości. Wszystkiego. Wszystkiego. I to rzeczy tak niewyobrażalne mogą przejmować lękiem kobiety, że mężczyzna aż jest gotów z tego się śmiać. Oby nie szydzić. Bo to też mężowie robią w małżeństwach. Wyszydzają żony, które w sposób szczery jednak odważą się ujawnić jakiś swój opór, prawda? Przeanalizujmy te lęki w kobiecie, a w ogóle sam lęk jako taki, warto jeszcze trzy słowa komentarza. Lęk, strach ma w człowieku ogromną moc tłumiącą wszystkie wyższe przeżycia. Wyobraźmy sobie na chwileczkę, że jesteśmy w Paryżu, zwiedzamy Louvre, jesteśmy w sali na parterze Mona Lisa. Przesławny obraz, przesławny artysta. No wszyscy, czy się znamy na sztuce, czy nie, podziwiamy. No wypada podziwiać, tak więc podziwiamy. Podziwiamy. I w tym momencie wchodzi wariat, terrorysta, odbezpiecza bombę. Jest realne zagrożenie. Za chwilę wszyscy możemy zginąć. Autentycznie zginąć. Przewodnik powie, proszę wycieczki, proszę dalej kontemplować obraz. Przecież wszyscy czujemy, że nie ma takiej mocy w człowieku, że jeżeli się boi, że za chwilę zginie, będzie się zachwycał walorami estetycznymi czy jakimikolwiek innymi, wyższymi. Nie ma takiej możliwości w człowieku. Lęk tłumi. Oczywiście lęki są różne, małe i duże. Tak? Im większy lęk, tym większe stłumienie. Lęk o życie jest lękiem ekstremalnym. I człowiek, lękając się o swoje życie, nie jest w stanie niczego wyższego przeżyć. Choćby najpiękniejszy na świecie, na klifowym wybrzeżu, dokonywał się zachód słońca, przecudowny, i prowadzą na szubienicę skazańca, to on na pewno nie zachwyci zachodem słońca. Jeżeli wie, że za chwilę będzie powieszony. To przekracza ludzkie możliwości. No? Lęk o życie jest lękiem ekstremalnym. Przy okazji ten lęk o życie jest rzeczywiście największym takim lękiem podkorowym i nam się wmawia, jeszcze jeden mit, że pobudzenia seksualne są najsilniejsze i człowiek nie jest w stanie nad nimi zapanować. To jest nieprawda. Silniejsze od lęku seksualnego, silniejszy od pobudzenia seksualnego jest lęk przed śmiercią, lęk przed bólem, lęk przed głodem. My nie rozumiemy słowa lęk przed głodem, bo u nas dzieci z głodu nie umierają na rękach matek. Są strefy świata, gdzie głód jest tuż obok śmierci. Tak? A więc są co najmniej trzy silniejsze lęki w człowieku przed pobudzeniem seksualnym. I jeżeli ktoś nam mówi, że człowiek nie jest w stanie zapanować nad pobudzeniami seksualnymi, to można to udowodnić z matematyczną precyzją, że wszystkie trzy silniejsze od seksualnych bodźce człowiek może opanować. Co prawda nie może wtedy przeżywać wzlotów jakichś tam intelektualno-estetyczno jakiś, ale może zapanować rozumem i wolą. Były przecież, znamy wiele historii, że człowiek w imię jakiejś idei, którą uważał za ważną. Ja w tej chwili nie chcę pochwalać głodówki do śmierci, ale stwierdzam fakt. Iluś ludzi podjęło głodówkę do śmierci i umarło za ideę, którą znało za ważne. Bało się śmierci? Bało się. Bało się bólu? Przeżywało bezpośrednio. Bało się głodu? Bardzo namacalnie. Wolą zapanowali i potrafili umrzeć za ideę, którą uznali za wartą poświęcenia życia. To są możliwości człowiecze. Powtarzam jeszcze raz, nie zachęcam do głodówki, do śmierci. Ale mówienie człowiekowi, który jest w stanie zapanować nad lękiem przed śmiercią, bólem, głodem, że nie jest w stanie zapanować nad reakcjami seksualnymi, jest po prostu oszustwem. Dość prymitywnym, ale powszechnie przyjmowanym. No dobra, wracamy do tych lęków kobiecych. Zacznijmy od poziomu tego najniższego, poziomu cielesnego, materialno-cielesnego. Może ten teren całkowicie wykluczyć reakcję kobiety. Banalny lęk przed tym, że wymyśliła, że teściowa podsłuchuje pod drzwiami. I drodzy panowie, to jest nieistotne, czy podsłuchuje, czy nie. Lęk jest istotny. Jeżeli teściowa podsłuchuje, no weźmy, rozważmy dwa wątki, tak? Już nie rozbijajmy na kolejne tam podpunkty, tylko mama albo podsłuchuje, albo nie podsłuchuje. Załóżmy, że syn wie. Jeżeli syn wie, że mama podsłuchuje pod drzwiami, to jest dla mężczyzny bardzo proste wyzwanie. Co robi? Wstawia drugie drzwi i obija drzwi gąbką. Może gwałtownie otwiera wieczorami drzwi na korytarz, prawda? Ale tak poważnie, podejmuje działanie. To jest dla mężczyzny bardzo proste. Jest problem, podejmuje działanie, rozwiązuje. A co ma zrobić mężczyzna, który wie, że mama na pewno nie podsłuchuje pod drzwiami? Powinien zrobić to samo. I nie są to wyrzucone pieniądze. W ten prosty sposób likwiduje lęk żony. A co robi mężczyzna przeciętnie? Tłumaczy żonie, że jest głupia, że sobie bzdurała. I racjonalnie to mąż ma rację. Ale nie rozwiązuje problemu, tłumacząc żonie, że jest głupia. Podobnie będzie z firanką. Na parterze każdy głupi zasłoni. 30 piętro hotelu, nad brzegiem morza, najwyższe piętro hotelu, nad brzegiem morza, gdzie w pobliżu nie ma lotniska. I żona w ostatniej chwili mówi, wstań zasłuchany. Dlaczego? No wiesz, ktoś zajrzy. To trzeba naprawdę dużej klasy faceta, żeby w tym momencie wstał i zasłonił firankę, a drugi raz zrobił to zawczasu. Panowie, nie mamy innego wyjścia. Jeżeli żona nie ma się bać, jeżeli przez głupią firankę możemy rozwalić współżyć, to po co? Po co nam to? Po co nam to? Prawda? Idziemy dalej. No już nie będę mówił o sprawie higieny. Popatrzmy, para nastolatków za pieniądze rodziców może sobie wynająć pokój w hotelu z łazienką, zamknąć, zasunąć rolety, zasłonić firanki i zamknąć się na cztery spusty. Mogą spełnić idealne warunki zewnętrzne. Oczywiście z pokoju przyjaźnego nie kupią za żadne pieniądze. I niestety w wielu małżeństwach z powodu bagatelizowania przez męża sprawy niezabezpieczenie dostateczne na potrzebę subiektywną żony warunków zewnętrznych powoduje, że ona boi się. No szkoda, że tak głupia rzecz. Skrzypiące łóżko. No ja rozumiem, że jak mieszkamy w bloku i za ścianą są sąsiedzi, beton tam parę centymetrów, no to skrzypiące łóżko może żonie przeszkadzać. Ale jak mieszkamy w siedlisku rolniczym i następne zabudowanie jest kilometr dalej, to panowie, też trzeba zlikwidować skrzypienie łóżka. No co ja na to poradzę? To nam się opłaci, prawda? Jeżeli się pobraliśmy z kobietą, to zdecydowaliśmy się na pewne irracjonalne również czynniki. I trzeba to podjąć. No niestety. Niestety. O tym jeszcze będziemy mówili, jak zdążymy, ale tłumaczenie żonie nie ma sensu. Znaczy większy sens ma przytulenie, tak? Bo ona chce mieć poprawione uczucia, a nie zrozumieć. Płaczącej żonie tłumaczenie, że traci sole i płyny z organizmu? No przecież to jest szczera prawda, tak? Tylko, że to niczego nie da. To niczego nie da. Wchodzimy piętro wyżej. Wchodzimy piętro wyżej i tam mamy lęki psychiczne. Moglibyśmy o tym mówić do rana i nie wyczerpać tematu. Może jeden tylko przykład bardzo silnego lęku i bardzo powszechnego lęku wśród kobiet. Lęk psychiczny, że on sobie pójdzie i ona zostanie z dziećmi. Niezależnie od tego, czy te dzieci już są, czy ich nie ma. Bo w każdym sposób mogą się począć. A więc jeżeli żona nie ma subiektywnej pewności, że mąż będzie z nią do końca życia, to oczywiście się boi. Boi się i ten lęk jest jeszcze podniesiony do wyższej rangi, dlatego że jej dziecku stanie się krzywda. Jej dziecko nie będzie miało ojca. Zobaczmy w świetle choćby tego jednego zdania, zobaczmy jak może wyglądać współżycie w związkach takich tam na kocią łapę. Jak może tam wyglądać spokój kobiety? Nie ma mowy, żeby on był. I to nie jest przypadek. 2004 albo 2005 rok w Stanach Zjednoczonych badania na temat trwałości małżeństw ludzi, którzy mieszkali ze sobą przed ślubem. No jak mieszkali przed ślubem, powiedzmy sobie otwarcie, zdecydowana większość tych, którzy mieszkali, się rozeszła bez ślubu. Więc ta pierwsza selekcja nastąpiła. Ale ci, którzy jednak się pobrali, mimo że mieszkali razem, tak by należało powiedzieć, rozwodzą się o 50% częściej niż średnia krajowa. Tak, oni się niszczyli. Ona zgadzała się w strachu. Oni mieli rozwaloną bardzo ważną dziedzinę funkcjonowania małżeństwa jeszcze przed ślubem. A świat im wymawia. A już słyszałem takie pogróżki ze strony świata, że to Kościół katolicki jest winien rozwodom. A wiecie dlaczego? Bo nie pozwala na współżycie przedślubne. Ludzie się nie dopasują i potem się rozwodzą. A jeszcze w ogóle, to wiecie dlaczego taką Kościół taką naukę głosi? Bo starzy kardynałowie, dziadkowie, którzy sami nie mogą, zazdroszczą innych i dlatego tak. Przecież to jest ordynarne takie mówienie. I my tego słuchamy i w zasadzie nie protestujemy. Zostaliśmy oswojeni z tą ordynarnością przeciwnika. Prawda? A czas pewnie zacząć od nowa protestować, bo nasze dzieci są dzisiaj śmiertelnie zagrożone. No dobra, a więc lęk kobiety, że mąż pójdzie w długą i osieroci dziecko. No przecież weźmy taką sytuację, no nie wiem, żona z małymi dziećmi. Dla nas mężczyzn żona z dziećmi bawi się w domu, tak? My ciężko pracujemy na życie, ona tam się bawi w domu. Jeszcze bałagan utrzymuje, nawet porządku nie może zrobić. Więc któregoś dnia mąż wkurzony mówi, jak dalej będzie taki bałagan w chałupie, to ja się z tobą rozwiodę. Ona przerażona. Tyle koleżanek się porozwodziło, tylu mężów zostawiało dzieci i żony i odchodziło, nawet skądinąd jakoś tam przyzwoitych ludzi. No przestraszyła się. Autentycznie się przestraszyła, to było motywem do tego, że następnego dnia zebrała się w sobie, zostawiła wszystko, rzuciła się i trochę ogarnęła chałupę. Mąż wraca do domu i wyciąga wnioski. Mam sposób na babę. Raz w miesiącu dla kurażu postraszę ją rozwodem. Ona na tym korzysta, ja na tym skorzystam, dzieci na tym. Świetna metoda. Tylko jeżeli ona ze strachu ogarnęła chałupę, to ona ten strach wniesie sytuację intymną. Ona się będzie bała, że on sobie pójdzie. A ilu mężów w otwarty sposób grozi, jak się na to, przeważnie jakieś tam propozycje z pornografii nie zgodzisz, to pójdę do innych, inne się zgodzą. Ona jest szantażowana, że jak się nie zgodzisz, to sobie pójdę. I wcale nie potrzeba kompletnie zdegenerowanego mężczyzny, żeby tak myślał. Jeżeli mężczyzna ma bazę danych ze świata, to wkurza się na żonę. Pamiętam, małżeństwo ze wspólnoty w kościele. Żona przychodzi, 15 lat po ślubie, trójka dzieciaków. Żona przychodzi do poradni, zapłakana od cała, tak? Chciałem powiedzieć, od stóp do głów, tak? Mokra od łez. I ona mówi z taką bezradnością, proszę pana, ja nie wiem, co mam zrobić. 15 lat żyliśmy przyzwoicie, porządnie, po Bożemu. Jesteśmy we wspólnocie, nie chcę używać nazwy, bo to nie chodzi o to. I proszę pana, mąż zmienił pracę. I koledzy mu pokazali, jak się korzysta z pornografii w internecie. I on teraz dopiero zobaczył, o co w tym wszystkim chodzi. I on mnie zmusza do obrzydliwości, które tam ogląda. I wrzeszczy na mnie, że ja jestem głupia, nie chcę być szczęśliwa. On na własne oczy widział, jak tamte kobiety były szczęśliwe. Ona przychodzi ze swoją bezradnością, bo nie jest w stanie go przekonać. On pewnie sobie wymyślił, że tak, uszczęśliwi żonę, bo świat mu to mówi. I takich mężów jest wiele. Pewnie każdy z nas mężczyzn czasem ma jakieś takie pomysły troszeczkę gdzieś tam ze świata, a może fajnie by było to czy tamto. No i to, że mamy pomysły, to jeszcze pół biedy. Ale jak żona się skrzywi, to nie krzyczmy na nią, że jest głupia. Tylko się zreflektujmy, chłopie, co ty wyprawiasz. Przecież jeżeli nie stworzysz warunków dla niej idealnych, to za chwilę będzie ją bolała głowa na myśl o współżyciu. To jest powszechne. Mogę powiedzieć 5 kawałów od ręki, tak? No może chociaż jeden opowiem, tak? Jak tak się odgrażam. Środek nocy, żona smacznie śpi, mąż na tacuszce, talerzyk, 2 ciasteczka, pigułka od bólu głowy, szklaneczka wody do popicia, przychodzi do żony i tak czule ją budzi, mówi, kochanie, na pewno strasznie boli cię głowa. A odwal się, żadna głowa mnie nie boli, a mam cię. Oczywiście, jeżeli są kawały, to jest rzeczywistość. A boląca głowa jest dlatego, że ona sama siebie zmuszała albo była zmuszana do współżycia w warunkach dla siebie złych. W jakimś tam strachu, w jakimś tam lęku. No. Te współżycia pozamałżeńskie, przedmałżeńskie zawsze są w strachu. I to nieraz bardzo, bardzo dużym. I dochodzi do takiego paradoksu, że kobieta, mówię o konkretnym przypadku, młodzi tam pogubili się zupełnie, współżyli normalnie, mieszkali razem. Gdzieś tam Pan Bóg łaską swoją dotknął, nawrócili się, powrócili do czystości. Weszli w małżeństwo, w czystość. Dziewica się nie odzyska, ale czystość tak. To jest pomysł, który zawsze narzeczonym podsuwam. Widzę wdzięczność w oczach kobiet, ale widzę złość i niemalże nietłumioną nienawiść do mnie w meczach mężczyzn, którym zabawki psuję, tak? Ja im otwarty chcę, mówię, panowie, ja w waszym interesie to mówię. Każdy tydzień powrotu do czystości jest konkretną pracą na rzecz małżeństwa, na rzecz wierności, na rzecz tej intymności całej, nie bawiąc się w dalsze szczegóły, tak? W każdym razie to jest inwestycja, trzeba to pokazać. Niestety bardzo wielu ludzi porodnych i przyzwoitych ma złe doświadczenia, ma blokady i trzeba to po prostu w małżeństwie odrabiać. W małżeństwie dopiero są warunki do rozpoczęcia procesu dopasowania. Możemy stworzyć warunki bezlękowe dla kobiety, ale nie wystarczy, że jesteśmy małżeństwem, żeby ona się nie bała. No, ona musi mieć subiektywną pewność, że mąż będzie z nią do końca życia. I dlatego trzeba żonie powtarzać, kochanie, nie wiem, co jeszcze wymyślisz w życiu, ale nawet jak uciekniesz, to cię odnajdę i będę z tobą zgodnie z zobowiązaniem do końca życia. I to masz pewne jak w banku. Jak uciekniesz, to będę ciebie szukał i będę z tobą do końca życia. Nic na to nie poradzisz. Wszelkie plany na dalsze życie układaj w ramach tego ograniczenia. Ona ma mieć subiektywną pewność, że kamienie by z nieba leciały, mąż od niej odejdzie. To jest podstawa i poczucia bezpieczeństwa psychicznego. Wchodzimy w najtrudniejszy do omówienia, bo nawet słownica nam tam brakuje, wymiar duchowy. Zahaczając o transcendencję, o Boga, o wieczność. Ja nie potrafię się swobodnie po tym terenie słownie poruszać, ale pewne dotknięcia tutaj będą. Takim wielkim zahaczeniem o ten wymiar najwyższy jest dziecko jako owoc naszej miłości, owoc współpracy z Bogiem Stwórcą, miłości nas, małżonków, ale współpracy z Bogiem Stwórcą. Jesteśmy dopuszczeni do współpracy z samym Stwórcą w dziele przekazywania życia i każde nasze poczęte dziecko przedłuża naszą miłość bardzo dosłownie w wieczność poprzez duszę nieśmiertelną. To jesteśmy rzeczywiście na najwyższych rejestrach. Przy okazji, to chyba wszyscy wiemy, a z łatwością przyjmiemy, jeżeli nie wiemy, że lęk o życie dziecka dla matki jest porównywalny z lękiem o życie własne. Jest tak silny, że jest autentycznie porównywalny z lękiem o własne życie. Mężczyźni nie mają takiego przełożenia. Kobieta, lęk o życie dziecka porównywalny z lękiem o własne życie. Czyli to jest lęk absolutnie ekstremalny. Czyli jeżeli mężczyzna nie weźmie odpowiedzialności za życie poczęte, od tego wyszliśmy, cały czas w tym punkcie się poruszamy, przypomnę, i że ona się będzie czegokolwiek bała, to oczywiście będzie totalnie zblokowana. I nic się między nimi w głębokich rejestrach nie wydarzy. Bo to wszystko będzie poblokowane. Ile żon słyszy takie teksty? Pamiętaj, żebyś mi tylko w ciążę nie zaszło. Nie wiem. Nie stawaj w przeciągu, bo jesteś wiatropylna, no bo tak by to należało czytać, tak? Pamiętaj, że... Albo jeszcze gorzej. Jak zajdziesz w ciążę, to ja się nie zgadzam na kolejne dziecko. Mamy już dosyć dzieci. Czyli mówię, zabiję dziecko, jeżeli się pocznie. A teraz chodźmy, wyraźmy sobie miłość poprzez intymne współżycie. A? Ja to mówię dość brutalnie, ale kobieta tak to odbiera. Tak to odbiera. 5 minut po awanturze każdy normalny mężczyzna może wskoczyć do łóżka. Normalny, przyzwoity mężczyzna 5 minut po awanturze może wskoczyć do łóżka, jeszcze dorobi piękną ideologię, że takie piękne pojednanie się, zapomnienie, gruba kreska i tak dalej. Natomiast trzeba uszanować, że żadna normalna kobieta na świecie nie jest wówczas w stanie wskoczyć do łóżka. Nie jest w stanie. Jeżeli się zgodzi, to to spotkanie będzie spotkaniem rujnującym więź małżeńską, a nie budującym więź. Bo dla niej to będzie dysonans, dla niej to będzie kłamstwo, dla niej to będzie obrzydliwe, okropne przeżycie. Przed chwilą mi takimi słowami zdzielił, a teraz mnie używa. Tak kobiety mówią. A? To nie trzeba wielkiej winy mężczyzny. Bo on naprawdę może. Ale brak komunikacji w tym terenie, on się nie dowiaduje od żony, że ona naprawdę nie może. Bo ona myśli, że on powinien wiedzieć. Ona całą sobą wie. On nic, drogie panie tu nieobecne, nie powinien wiedzieć, czego mu nie powiesz. No? Jest dramat, bo bez złej woli jest kompletna, totalna blokada. I znowu, gdyby żona mówiła, opowiadała mężowi, ja czasem mówię, niech żona opowie bajkę o sobie. Pierwsza wersja dosyć łagodna, żeby męża nie przerazić. Tak jak się dzieciom opowiada bajki, tak? W pierwszej wersji czerwonego kapturka wilk tylko groźnie spojrzał na babcię, bo dziecko było jeszcze malutkie, a potem ją połknął, ale nie dotykając zębami, prawda? I potem babcia w całości wyszła, wszystko było dobrze. Ale więc zachęcam żonę, żeby swoją bajkę o sobie dawkowały, opowiadały mężowi bajkę o sobie ze wszystkimi źródłami swoich lęków. A my, panowie, nie mamy innego wyjścia, tylko uwierzyć w tą bajkę. I zastosować się szczegółowo do wszystkiego, czego boi się kobieta, totalnie wielu rzeczy nie rozumiejąc. Skoro tak mówi, widocznie tak jest. Trzeba coś z tym zrobić. To jest najmądrzejsze, co możemy zrobić. Zrozumieć kobiety, zachowania kobiety nie zrozumiemy nigdy. Tego się nie da zrozumieć. Kobieta sama nie rozumie swoich zachowań. I nie mówię dlatego, że kobiet nie ma i się... Nie, mówię to otwartym tekstem przy kobietach również. Bo ich zachowania wynika w ogromnej mierze z uczuć. A te nie podlegają prostej kontroli rozumu. Więc nie da się zrozumieć wszystkiego, co jest z kobietą związane, natomiast można to wszystko uszanować. Jeżeli ona mi o tym powie, ja to uznam za ważne, uszanuję i problem rozwiązany. Choć nie rozumiem do końca, jak można się czegoś takiego bać. Prawda? I teraz wracamy do tego dziecka. Skoro kobieta każde współżycie kojarzy z możliwością poczęcia dziecka, to oczywistym jest, że no nie zawsze małżeństwo, nawet pragnące mieć wielką liczbę dzieci, nie zawsze może i pragnie przekazać życie dziecku. Co zrobić, żeby się nie bała wtedy? Czy zawiesić współżycie na kilka lat, kiedy nie ma być dzieci? Nie. To jest normalny środek wyrazu miłości małżeńskiej. Może pozwólcie jeszcze jedno zdanie z takiej książeczki, która gdzieś tam leży, Wartość współżycia małżeńskiego. Tam napisałem takie zdanie w dobrej wierze, że żona powinna odmówić mężowi współżycia wtedy, kiedy naprawdę nie może. Ja się pod tym zdaniem nadal podpisuję oburącz, choć sformułowanie już przeredagowałem i w następnym wydaniu będzie inne. Dostałem na temat tego jednego zdania 25-stronicowy list odręczny napisany przez poranionego męża. Że one tylko na to czekają, woda na młyn feministek, i tak już handlują współżyciem w małżeństwach, i tak już uprawiają swoistą prostytucję, zgadzając się za coś, czasem za pieniądze. A pan jeszcze mówi, że ona ma prawo odmówić mężowi współżycia. Modyfikuję to zdanie. Jak teraz je wygłaszam, to mówię tak. Żona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia. Panowie, nie kropka, tylko przecinek. Nigdy nie powinna odmówić, w sensie odtrącić. Won chamie nie myty. Tak? Nawet nie może użyć słów, gdzie on się subiektywnie poczuje odtrącony, bo to jest wielka rana w mężczyźnie. Gdy się subiektywnie czuje odtrącony w tej materii. Dwie najcięższe rany zadane mężczyźnie w małżeństwie to jest odsunięcie od współżycia i uznanie za głupka. Nieszanowanie jego mądrości. Dwie największe rany w mężczyźnie. Wiele kobiet z łatwością obie zadaje codziennie. Prawda? I dziwi się, że mąż na skrzydłach nie wraca do domu. Tak? Ale to jest trochę inny temat. Więc tak, żona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia, przecinek, ale wtedy, kiedy naprawdę nie może, powinna go poprosić, a nawet uprosić, żeby zrezygnował. Jest zupełnie co innego. Odmówić, a poprosić, żeby zrezygnować. Wytłumaczyć się, dlaczego nie mogę. Ja bym mąż to uszanował. Oczywiście ze strony męża padnie pytanie, no to kiedy? zobaczymy. Co znaczy mniej więcej ty, jak będziesz grzeczny? Albo jak mi kupisz futro. Nie wolno tak. To nie jest teren, gdzie można sobie tak igrać. Nie wiem, kiedy dziś jestem tak zblokowana, że nie mogę, ale myślę, że jeżeli stworzymy dwa piękne dni, bez awantur, spokojne, fajne, miłe, to pojutrze wieczorem będę mogła cię zaprosić. Każdy mężczyzna na to poczeka. Bez problemu. Także my źle postępujemy z kobietami, ale kobiety fatalnie postępują z nami. Igrając tym, prawda? Więc wróćmy do tego lęku przed dzieckiem. Niektóre kobiety mówią i mówią szczerze. Proszę pana, ja się nie boję dziecka. Ja łykam pigułki najlepszej firmy. Drogie, bo drogie, ale dobre. Proszę pana, ja się naprawdę nie boję dziecka. Ona mówi w pewnym sensie prawdę. Ona wierzy w to, co mówi. Nie mówi prawdy, ale wierzy w to, co mówi. Otóż ona łykając tą pigułkę, pytam, proszę pani, a dlaczego pani łyka tą pigułę? Dla zdrowia? Dla fantazji? Dla urody? Dla kaprysu? Proszę pani, jest jeden racjonalny sposób wytłumaczenia tego faktu, że pani to robi. Pani się boi dziecka. Pani zbliża się do ukochanej osoby i boi się największego daru, jaką panią może spotkać, obdarowania nowym życiem. Największy owoc miłości między mężczyzną i kobietą. Pani w środku jest zablokowana. I nawet jak technicznie to przebiega mniej więcej dobrze. Nawet jak on jej dostarczył trochę przyjemnych gestów, może tylko wtedy był miły, czasem żony gorzko mówią, on tylko wtedy potrafi być miły. Kiedy ma bezpośrednie nadzieje na współżycie, prawda? To też jest dramatyczna wypowiedź. Wielu, wielu żon. Więc, ale tam głębiej, w warstwie psychicznej, oni się nie mogą do siebie zbliżyć, bo tam jest blokada. Ona tam jest zblokowana. Ona tam będzie coraz bardziej rozdrażniona. I to potwierdzają badania. Małżeństwa, które wybrały antykoncepcję jako sposób rozwiązania problemu, wchodzą na ścieżkę stale malejącej atrakcyjności, z czasem na ścieżkę zdrad albo na ścieżkę impotencji. Na pewno są skazani. Dlaczego są skazani na stale malejącą przyjemność? To już powiedziałem wcześniej. Te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. Warstwy wyższe są zablokowane. Wobec tego dzieje się to, co się może dziać w ciele. Te same bodźce, coraz słabiej reakcja. W końcu nie działa. W końcu nie ma ochoty, bo po co? No. Jeżeli sprowadzimy współżycie do poziomu narządów rozrodczych, a świat tylko o tym mówi, to oczywiście będziemy mieli zużycie się w każdym małżeństwie, w każdej parze. Przemienięcie atrakcyjności. Bardzo wiele małżeństw tego nie rozumie. Myślę, że no tak widocznie musi być, że to zarezerwowane dla młodych. Nie. Staruszkowie, jeżeli zdrowie na to pozwala, a często pozwala, mogą współżyć. Ich współżycie jest, niczym nie jest gorsze od nocy poślubnej, czy tam w jakimś krótkim czasie po ślubie. Ono dużo więcej znaczy. Tam jest kilkadziesiąt lat więzi włożonej w to współżycie. Wyłączności, wierności, przeżycia wielu trudnych spraw. To ich spotkanie jest znakiem tego wszystkiego, co wspólnie przeżyli. Ma ogromną treść. Jakie ubogie jest patrzenie przez pryzmat samej reakcji ciała i tylko taką perspektywę ukazuje się mężczyznom. I my to bardzo łatwo kupujemy, bo my to czujemy. Bo to jest dla nas namacalnie wyczuwalne. Prawda? Ale tych wyższych rejestrów powinna nas nauczyć kobieta. Ale ona jest zakneblowana. Jej nie wolno nawet o tym mówić. A szanujący się mężczyzna nie pozwoli sobie nawet na takie tematy mówić. Tak? On wie najlepiej, że to trzeba stymulować w ten czy w ten sposób. No żałosne to, ale tak mówię, ja nie mówię jakichś wymyślonych teorii, tylko opisuję rzeczywistość również polskich małżeństw, a nie tylko tych par tam gdzieś tam na boku działających, również małżeństw. Tak więc antykoncepcja nie rozwiązuje problemu, ponieważ ja to mówię, jest to zabijanie, próba zabicia strachu siekierą. Prawdziwie problemy człowiecze rozwiązuje się inaczej. Żeby rozwiązać problem człowieczy, trzeba użyć rozumu i woli, przymiotów stwórczych. Dlaczego to porównanie antykoncepcja, metody naturalne, co to jest najważniejszego w tym? W ogóle nie powinno się porównywać, bo to jest diametralnie inne podejście. Ludzie mówią, że to jest antykoncepcja kościelna, niekościelna, naturalna, sztuczna, bzdury. Tym istotą rozróżniającą te dwie postawy jest to, że jedna zwalnia z użycia rozumu i woli, a druga zmusza do użycia rozumu i woli. Czyli jedna wprowadza na ścieżkę degradacji człowieka, człowiek, który przestaje używać rozumu i woli, wchodzi na ścieżkę własnej degradacji, czyli oddala się od wzrostu do wolności, czyli oddala się od własnego szczęścia. Tak, wybranie rozwiązania antykoncepcyjnego jest decyzją na oddalanie się od własnego szczęścia w wymiarze osobistym i oczywiście to się przenosi na relacje, więc w wymiarze relacyjnym również. Wybranie decyzji oparcia tej sfery na metodach naturalnych, ja nie chcę powiedzieć, że ten moment jest dobry, czy zeszyt, czy ołówek jest dobry, bo to tyle potrzeba do prowadzenia. Nie. Dobre jest zmuszenie człowieka do użycia rozumu i woli. Czyli wtedy wchodzi się na ścieżkę własnego wzrostu. I wiele małżeństw, które weszło w metody naturalne tylko dlatego, żeby było zdrowo i żeby było tanio, odkryło nagle, że ich miłość się zaczęła przemieniać. Tak, bo oni na człowieczą ścieżkę, używanie rozumu i woli weszli. I to jest największa zaleta metod naturalnych. A to, że są nadal skuteczniejsze od antykoncepcji, to jest faktem zwykle nieprzyjmowanym przez ludzi, bo wszyscy wiedzą, że antykoncepcja jest dobra, a metody naturalne są nieskuteczne. Przecież kalendarzyk, lata 30. zeszłego tysiąclecia, ciągle przywoływany kalendarzyk i na tym poziomie jest mówienie przeciwników o metodach naturalnych. Podczas są metody, które na bieżąco podpowiemy wszyscy, na bieżąco pozwolą ocenić, czy dzisiaj jesteśmy płodni, czy dzisiaj nie jesteśmy płodni, z ogromnym prawdopodobieństwem. Tak więc to jest rozwiązanie, użycie rozumu i woli i wejście w dobry prawnie. To nie wszystko rozwiązuje, ale lęk kobiety rozwiązuje w 99,9%, ale nie w 100, panowie. Powiedzmy, że nauczyliśmy się rozpoznawać płodność. Mamy jakiś plan prokreacyjny i żona wie, że mąż panuje nad sobą, nie zmusi ją do współżycia w warunkach takich, gdzie mogłoby się począć dziecka, którego nie planujemy, albo w drugą stronę, bo to zależy, czy planujemy poczęcie, czy nie planujemy. Ufa całkowicie mężowi, widzi czarno na białym, jest 5. dzień po jajeczkowaniu, nie planują poczęcia dziecka. 100%, 200% niepłodność. Mąż proponuje zbliżenie. A żona mówi, no ale gdyby się poczęło. No ale wiesz, że się nie poczęło. Oczywiście, że wiem. Na 100%, na 200. No to co? A gdyby się jednak poczęło? Ona mówi szczerze, jeżeli mąż jej nie wyśmieje, nie wyszydzi i że ona się będzie bała tego powiedzieć, to nie powie, ale jeżeli mąż jest delikatny i otwarty na jej komunikaty, no to ona powie, no wiesz co, ale jednak się boję. No ja nie wiem, na czym to polega, ale jednak się boję. Co mąż ma zrobić w takiej sytuacji? Jest pewna niepłodność. Jest dzień sprzyjający temu, żebyśmy wyrazili sobie miłość przez współżycie. A żona mówi, że się boi, że się pocznie. Panowie, pozostaje jedna odpowiedź na jej lęk. No dobra. Oboje wiemy, że się nie pocznie, ale gdyby się załóżmy, że się pocznie. Parę razy w historii świata były takie dziwne poczęcia, tak? Więc załóżmy, że się pocznie. Jeżeli się pocznie, to ja przy całej mojej mądrości, przy całym moim planie, że w tej chwili nie powinno być następnego dziecka, uznaję, że jest ktoś mądrzejszy ode mnie. Że widocznie nasza rodzina potrzebuje jeszcze jednego dziecka. Ja to dziecko przyjmuję. I nawet gdybyś ty zwariowała, i chciała jemu zrobić krzywdę, wyrządzić krzywdę, ja ci na to nigdy w życiu nie pozwolę. Koniec, kropka, amen. I w tym momencie kobieta nie ma się czego bać. To jest wypełnienie postulatu odpowiedzialność za życie poczęte do końca. I wtedy stwarzamy warunki, że kobieta się nie ma czego bać. I wtedy jest ta groźba, o której mówiłem, że żona się spokojnie otworzy na tą sferę, o ile codzienność, o ile okoliczność, wszystko jest dobre, tak? Więc psychiczna, duchowa. I wtedy otworzy się na tą sferę i wtedy może być dla nas to uciążliwe, że żona znowu zaprasza nas do współżycia. I życzę tej uciążliwości wszystkim tu obecnym mężom z sobą włącznie. Myślę, że zasłużyliśmy na malutką choćby przerwę, tak? Dzięki.